W ciągu każdej sekundy nasz organizm wysyła do mózgu 11 milionów różnych informacji, ale nasza świadomość rejestruje tylko około 50. Inaczej to się ma jednak w przypadku osób tak zwanych wysokowrażliwych, które przyjmują tych informacji dużo więcej. Ta niezwykła cecha była uważana kiedyś za pewną przewagę ewolucyjną, ale w wysoko rozwiniętym społeczeństwie może utrudniać normalne funkcjonowanie. Ocenia się, że takich osób wysokowrażliwych jest około 20% w całej populacji. Wysoka wrażliwość nie jest klasyfikowana jako zaburzenie. To naturalna cecha determinowana genetycznie. Łączy się na przykład z pewną odmianą genu kodującego transport neuroprzekaźników serotoniny i dopaminy. W 2015 roku uczeni z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej zbadali 39 ochotników, z których część miała szczególny wariant genu, wpływającego z kolei na poziom noradrenaliny. Hormon ten mobilizuje mózg i ciało do działania. Osoby wyposażone w ten wariant genu były bardziej wrażliwe i reagowały bardziej emocjonalnie niż pozostali uczestnicy badania. Nieznaczne różnice występowały też w funkcjonowaniu ich ciała migdałowatego w mózgu, struktury odpowiedzialnej za negatywne emocje. Kilka miesięcy temu robiłem już odcinek o osobach wysokowrażliwych, tak dokładnie o zagadnieniu związku z osobą wysokowrażliwą, ale zwracaliście mi tam uwagę w komentarzach, że za bardzo w tamtym materiale skupiłem się na tym, jak taka osoba wysokowrażliwa może być postrzegana przez otoczenie, jak może być postrzegana na przykład przez partnera w relacji, a za mało tam było takiej percepcji, takiej perspektywy właśnie osób wysokowrażliwych, za mało było o tym, jak one widzą świat, jak one go postrzegają. Dlatego postanowiłem wrócić do tego tematu, ale też taka ciekawa rzecz, sam analizując to zjawisko wysokiej wrażliwości, niespecjalnie się z nim utożsamiałem, chociaż oczywiście zastanawiałem się nad tym, czy ono może gdzieś tam dotyczyć mnie samego. No, pomyślałem sobie, że może w jakimś minimalnym stopniu. Ale co ciekawe, obserwując w ostatnim czasie swoją córkę, bo mam 6-letnią córeczkę, zacząłem odkrywać, że ona ma sporo takich zachowań, które pasują do opisu właśnie dzieci z tą wysoką wrażliwością. I co ciekawe, te jej zachowania, te jej różne komentarze, różne spostrzeżenia bardzo mi przypominają moje zachowania z dzieciństwa, z czasu, kiedy byłem w podobnym wieku. I przez to inaczej zupełnie spojrzałem na to zagadnienie wysokiej wrażliwości. O moich wnioskach, o moich odkryciach, o jakie zachowania mi tutaj chodzi, którymi zainspirowała mnie córka, które mogą opisywać, jak właśnie wygląda ten świat z perspektywy osób wysokowrażliwych, będzie więc dzisiaj. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Zanim do tematu odcinka, to serdecznie zapraszam Was jeszcze tradycyjnie na Instagram Człowiek Absurdalny. Po więcej różnych inspiracji, informacji, czym zajmuję się na co dzień, nad jakimi materiałami pracuję, trochę o innych moich hobby, pasjach, na przykład ostatnio zacząłem się bawić trochę fotografią, przygotowuję pewne filmy fabularne tutaj na kanał, więc tam możecie trochę więcej się dowiedzieć wcześniej. Serdecznie zapraszam, a teraz do tematu odcinka. Do rozważań o wysokiej wrażliwości powróciłem, bo trafiła w moje ręce książka Pomóż dziecku mniej myśleć, Christelle Petit-Collin, autorki, która generalnie zasłynęła popularyzowaniem tego tematu. Ona sama jest coachem, terapeutą, pracuje szczególnie z osobami wysokowrażliwymi. Napisała zresztą książki Jak mniej myśleć, Jak lepiej myśleć, ale co ciekawe, szczególnie ta jej obecna książka Pomóż dziecku mniej myśleć otworzyła mi oczy. Już mówiłem tutaj o sytuacji związanej z moją córką, ale mam wrażenie, że jako dorośli, po pierwsze, dużo mniej się zastanawiamy nad rzeczami, do których po prostu przywykliśmy, nad tym, że nie wiem, w taki sposób patrzymy na świat, już nie analizujemy, czy inni patrzą podobnie, już się tak nie porównujemy, jak robią to na przykład małe dzieci. Też niejako dopasowujemy się, jakoś zmuszamy się trochę do wejścia w te ramy tego, jak funkcjonuje gdzieś tam społeczeństwo i pewną naszą czasami specyfikę, pewne nasze szczególne cechy też albo jakoś chowamy, albo ukrywamy, albo staramy się nauczyć nie zwracać na nie uwagi. Stąd jesteśmy mniej przeczuleni chociażby na to właśnie, żeby zrozumieć siebie, zrozumieć to swoje własne funkcjonowanie i być może odmienną percepcję świata. Książka pani Petit-Collin jest zadedykowana przede wszystkim rodzicom dzieci wysokowrażliwych po to, żeby pomogli im zrozumieć same siebie, żeby pomogli im przeprowadzić je przez dorastanie, które może być dla nich szczególnie trudne przez te pewne różnice, pewne odmienności, ale myślę, że no, ja jako rodzic bardzo fajnie ją odnalazłem, ale myślę, że może być ona wartościowa dla każdego, kto być może z tą wysoką wrażliwością się mierzy u siebie, bo bardzo fajnie można z tej perspektywy swojego dzieciństwa zrozumieć pewne rzeczy, których się już nie dostrzega teraz w dorosłości. Ja generalnie książkę polecam. Link do niej, jeśli jesteście zainteresowani, jest w opisie odcinka. Rozdział pierwszy. Jak osoby wysoko wrażliwe odbierają świat zewnętrzny? Jedną z głównych przyczyn tej ogromnej wrażliwości jest hiperestezja, czyli przeczulica. Osoby z hiperestezją mają nader rozwinięty i czuły układ sensoryczny. Widzą, słyszą i czują znacznie ponad normę. Przyznam, że nigdy nie podejrzewałem się o hiperestezję, czyli takie nadwrażliwe zmysły. W końcu, no, ciężko porównać, czy czujemy mocniej niż inni. Czujemy jak czujemy, po prostu się do tego przyzwyczajamy. Ale właśnie obserwując moją córkę, zauważyłem na przykład, że ona bardzo potrafi marudzić i narzekać na przeróżne ubranka, różne materiały, które zakłada, bo coś ją gryzie, coś ją drapie, ten materiał jej nie pasuje, ten jest za zimny, ten jest za śliski i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłem i przypomniałem sobie, że po pierwsze moi rodzice mieli ogromny problem ze mną, bo potrafiłem strasznie narzekać na różne rzeczy, że mi nie odpowiadają doznania cielesne, jakie mam w związku z nimi. A po drugie, do dzisiaj bardzo czuję czasami dyskomfort związany, nie wiem, z różnymi koszulami, bluzami, swetrami, spodniami itd., itd., ale po prostu przyzwyczaiłem się, nauczyłem się to jakoś znosić, przestałem na to zwracać specjalnie uwagę. Inna kwestia to na przykład zmysł zapachu. Moja córka ogromnie zwraca uwagę na przeróżne zapachy. Kiedykolwiek wchodzimy do jakiegoś nowego miejsca czy pomieszczenia, to jedna z pierwszych rzeczy, jedna z pierwszych jej obserwacji to jest: tutaj pachnie tak i tak, bardzo wiele zapachów też się draży, nie podoba jej się. I znów, to jest kolejna rzecz, którą ja w zasadzie też mam, też tak robię, ale przestałem na to zwracać prawie zupełnie uwagę. Co ciekawe, autorka Pomóż dziecku mniej myśleć zwraca też uwagę, że hiperestezji towarzyszy też inne zjawisko, tak zwana synestezja, która polega niejako na krzyżowaniu się zmysłów, to znaczy, że odbieramy bodźce różne, często różnymi jakby łączącymi się ze sobą zmysłami, tak na przykład osoby z taką rozwiniętą synestezją mogą, słuchając muzykę, też bardzo szybko wyobrażać sobie niejako różne kolory, mieć odczucia przeróżne na swojej skórze, czyli jakby te bodźce też wymieszane, dotykowe się, powiedzmy, tutaj pojawiają. I tutaj myślę, że ciekawostka i też taka rzecz, z której warto, żeby ludzie wysoko wrażliwi sobie zdawali sprawę, że często bardzo pomaga to w tworzeniu różnych rzeczy. Znani muzycy, na przykład Mozart rzekomo, byli właśnie wysoko wrażliwi i mieli tą synestezję, przez to też łatwiej im było tworzyć tak ciekawe, tak silnie oddziałujące na emocje dzieła. Kolejnym takim symptomem, który bardzo często występuje przy wysokiej wrażliwości, jest on dość znany, jest tak zwana hiperempatia, czyli osoby wysoko wrażliwe w teorii bardzo silnie wczuwają się w emocje innych ludzi, ale co się okazuje, nie tylko ludzi, i to szczególnie widać u dzieci, które na przykład potrafią podejrzewać emocje i jakby współodczuwać te emocje z różnymi, na przykład istotami żywymi, ze zwierzętami i tak dalej. Też miałem taką sytuację ostatnio, oglądając z córką jakiś film przyrodniczy o pająkach, w których akurat samica pająka zjadała tego swojego samca pająka, i pamiętam, że moja córka strasznie to przeżyła. Bardzo długo mnie później dopytywała, dlaczego tak się stało, co ten biedny pajączek zrobił i tak dalej, i tak dalej. Widziałem, że bardzo mocno weszła w tą całą sytuację. I też znów ciekawostka, którą z kolei zauważyłem u siebie, coraz bardziej analizując swoje różne zachowania. Tutaj akurat oglądając z koleżanką ostatnio film, przyłapałem się na tym, co też robię od lat, co robię od zawsze, że ja w zasadzie do dzisiaj zasłaniam oczy na wszelkich takich drastycznych scenach, kiedy widzę, że kogoś może coś po prostu zaboleć, może to przeżywać. Choć no, niby nie mam problemów z oglądaniem treści dla dorosłych, to jednak zawsze bardzo silnie odczuwam te emocje, które ktoś, emocje, odczucia, właśnie ból, cierpienie, które ktoś może na tym ekranie też przeżywać. Taka też ciekawostka, jak mój brat mnie zapytał, o czym będziemy kręcić dzisiaj odcinek, powiedziałem mu, że właśnie o wysokiej wrażliwości, o ludziach wysoko wrażliwych, na co stwierdził: a, znowu o mnie. Ja mówię: jak to jesteś osobą wysoko wrażliwą? Czemu o tym nie wiedziałem? On mówi: tak, że wie od dawna, że przeczytał gdzieś to w jakichś artykułach w internecie, zauważył to u siebie, na co mówi, że ty najprawdopodobniej też jesteś taką osobą wysoko wrażliwą, więc co ciekawe, nawet o tym nie rozmawialiśmy, ale zwrócił mi uwagę na interesującą rzecz, bo powiedział, że pewnie dlatego tak bardzo męczą cię szybko inni ludzie I znów rzeczywiście, choć nie uważam się na przykład za introwertyka, na pewno nie za takiego klasycznego, to bardzo szybko męczą mnie ludzie, szczególnie ich emocje potrafią być dla mnie takie bardzo ciążące mi i zostawiające mnie z takim wyczerpaniem energetycznym po tej sytuacji. Znów kolejna rzecz, którą zauważyłem, że pasuje do objawów, o których przeczytałem w książce. Rozdział drugi. Jak osoby wysoko wrażliwe odczuwają swój świat wewnętrzny? Osoby wysoko wrażliwe są też tradycyjnie kojarzone z takim głębokim przeżywaniem emocji, z bardzo silnym odczuwaniem różnych uczuć, ale znów jakoś nie kojarzyłem tego nigdy specjalnie ze sobą, choć zawsze wydawało mi się, że jestem troszeczkę emocjonalnie niestabilny na tej zasadzie, że potrafię bardzo silnie odczuwać jakąś euforię, przeżywać silne emocje pozytywne, jak i kiedy jestem zły albo smutny, to też robię to na całego. I znów zaobserwowałem to dopiero u mojej córki, analizując po przeczytaniu książki, że ona całą sobą, kiedy się nad czymś skupia, to całą sobą jest to zaangażowana totalnie, potrafi się wyłączyć. Kiedy jest zła, to też maksymalnie to wyraża. Kiedy się cieszy, jest totalnie rozentuzjazmowana i to mi zwróciło uwagę, że może rzeczywiście jest w tym pewien rodzaj tej nadwrażliwości u nas obojga. Kompleksowy mózg potrzebuje zawiłości. Kiedy pracuje pełną parą, przetwarzając skomplikowane, zróżnicowane dane, z koniecznością uwzględnia zależności zachodzące między nimi. Odczuwa euforię, nadzwyczajną przyjemność, pewien rodzaj umysłowego uniesienia. Tak, kompleksowy mózg świętuje, kiedy eksploatowana jest jego kompleksowość. Pani Petit-Collon zwraca na przykład uwagę, że dzieci wysoko wrażliwe mogą mieć spore problemy w szkole, bo bardzo szybko się nudzą na lekcjach, które są prowadzone w tradycyjny sposób. Ich umysł potrzebuje przeróżnych wyzwań, jej zdaniem. I moja córka co prawda nie chodzi jeszcze do szkoły, ale rzeczywiście zorganizowanie jej czasu tak, żeby się nie nudziła, o czym często zresztą mówi, jest wyzwaniem. Bardzo lubi właśnie dostawać różne rzeczy, nad którymi może pomyśleć, pogłówkować. Lubi analitycznie nad tym popracować. I znów, no akurat nuda jest czymś, co mi rzeczywiście często dokucza. Ludzie, wszyscy moi znajomi zwracają uwagę, że ja uwielbiam zaprzątać swój umysł różnymi zadaniami, które zmuszają mnie właśnie do myślenia, do analizowania, do rozkminiania. Może jednym z powodów właśnie tego, jednym z objawów jest to, że prowadzę ten kanał. Ostatnim aspektem duchowości nadwydajnych dzieci jest ich system wartości składający się z absolutów. Dzieci te mają bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do tego, jak powinny wyglądać na przykład szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek. Wydaje się, że osoby wysoko wrażliwe są pewnego rodzaju idealistami przez to, w jaki sposób postrzegają świat. I właśnie bardzo mocno uwidacznia się to już u dzieci, które przecież podchodząc po raz pierwszy do takich ważnych kwestii w swoim życiu, jak wspomniałem tutaj chociażby przyjaźń, kwestia sprawiedliwości, ale też takie zagadnienia jak pieniądze, kłamstwo, bycie szczerym, ta niesprawiedliwość, którą być może obserwują, mają z nimi duży problem, widząc jak wiele sprzeczności i niespójności jest w naszym świecie. I znów taka ciekawostka, moja córka bardzo często przyłapuje mnie niestety na różnych niespójnościach i zwraca uwagę, że no jak to, robimy tak czy tak, dlaczego czasami mam różne podejście do podobnych zagadnień. Ona by bardzo chciała, żeby te rzeczy były czarno-białe. I rzeczywiście ja też dostrzegam w moich wyborach życiowych, chociaż tak o tym do tej pory nie myślałem, że na przykład, nie wiem, czy w kwestii pieniędzy, na przykład w kwestii robienia jakichś różnych przedsięwzięć, do których się zapalam, też mam takie mocno idealistyczne nastawienie i pewne rzeczy odrzucam od razu, bo mi po prostu nie pasują z jakichś takich względów ideologicznych. Też było bardzo ciekawe odkrycie dzięki i tej lekturze i obserwacji swojej córki. Już jakiś czas temu moja była partnerka wzięła mnie na poważną rozmowę na temat tego, dlaczego nasza córka tak dużo rozmawia i rozmyśla o śmierci, o tak poważnym zagadnieniu, że jej zdaniem przecież takie małe, kilkuletnie, czteroletnie dziecko no nie powinno jeszcze się interesować tak mocno tego typu zagadnieniami, nie zadawać tyle pytań, nie wysnuwać tyle wniosków z tym związanych. Ja jej na to odpowiedziałam, że no, to jest identycznie tak, jak ja miałem. Pamiętam, że w zasadzie od kiedy pamiętam i też mi na to zwraca uwagę na przykład moja babcia, że zawsze ten temat mnie bardzo mocno nurtował i frapował i dlatego tak uderzyło mnie to w książce Pomóż dziecku mniej myśleć, że jednym z takich właśnie wyznaczników symptomów dzieci wysoko wrażliwych jest to, że rozważają one takie niejako filozoficzne, głębokie, ostateczne tematy bardzo, bardzo szybko, często dużo szybciej niż ich rówieśnicy. Taka to już jest trochę bardziej filozoficzna natura. Znów może dlatego też skończyłem jako kanalarz. Rozdział trzeci. Dlaczego warto pomóc dziecku mniej myśleć? Autorka Pomóż dziecku mniej myśleć zwraca uwagę na to, że odpowiednie podejście do dzieci z tą wysoką wrażliwością jest tak ważne, ponieważ przez ich poczucie pewnej odmienności, inności, niedopasowania, przez pewną presję społeczną, przez to, jak mogą ich traktować rówieśnicy czy środowisko, dlatego że w jakiś sposób różnią się, może w nich niestety powodować wiele negatywnych postaw. Na przykład dorastanie pod zalewem krytyki w poczuciu inności i niedostosowania może prowadzić do chorobliwego lęku przed odrzuceniem. Gdy nie odpowiada swojemu otoczeniu, bardzo spada u dziecka samoocena. Próby zyskania akceptacji u innych mogą prowadzić do rozwinięcia się chorobliwego perfekcjonizmu. Usilne próby dostosowywania utrudniają nauczenie się życiowej asertywności. Brak zrozumienia powodów własnej inności nasila generalny życiowy niepokój i lęk. Bardzo się cieszę, że trafiłem na tą książkę i generalnie mocniej się zainteresowałem tym tematem, chociaż trochę na raty, tak jak widzicie po powstawaniu tych dwóch odcinków o wysokiej wrażliwości. Niemniej czuję, że teraz i sam trochę lepiej rozumiem siebie, ale przede wszystkim, że będę mógł też pomóc mojej córce lepiej zrozumieć samą siebie, może nie powtórzyć pewnych błędów, może trochę sobie lepiej poradzić w pewnych sytuacjach, w których ja borykałem się z różnymi problemami. Mam wrażenie, że to ciekawe wyzwanie przede mną. Tyle na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym temacie wysokiej wrażliwości. Czy utożsamiacie się może z pewnymi objawami? Może jeżeli jesteście już rodzicami, albo znacie jakieś dzieci, które też się z tym zmagają, to jak to u nich tak naprawdę wygląda? Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, waszych wniosków i doświadczeń. Zapraszam jeszcze raz na Instagram Człowieka Absurdalnego. Zapraszam do zostawienia subskrypcji na tym kanale. To mi bardzo pomaga rozwijać ten projekt, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Polecam chociażby ten drugi odcinek o wysokiej wrażliwości i inne tematy z psychologii, które poruszam tutaj na kanale. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.